Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A zaczniemy od wielkich uroczystości, które będziemy mieli w Zielonej Górze. Wyjątkowa rocznica wydarzeń zielonogórskich. Szykuje nam się celebracja zdecydowanie inna od tych poprzednich. Powiem szczerze, że mam wrażenie, że dzięki temu, co się będzie działo w Zielonej Górze, w tych dwóch dniach, kiedy będą obchodzone uroczystości, ale też co będzie się działo dookoła Zielonej Góry, pójdzie bardzo wyraźny sygnał w Polsce, bo mam wrażenie, pan pewnie też, że no niestety świadomość Polaków o tym, że u nas był taki duży zryw, no jest bardzo znikoma.
Jest nikła rzeczywiście, jak myślę, że jeszcze sami zielonogórzanie, szczególnie w tym wieku, nazwijmy to bardziej dojrzałym, doskonale pamiętają tą sytuację. Tak, ogólnie w kraju mało się o tym mówi. Pewnie dlatego, że pomimo, że to był taki wolnościowy zryw, pierwszy w kraju tak naprawdę historycznie patrząc, to głównie jakby istota była obrony domu katolickiego, to znaczy ówczesne władze chciały zabrać pomieszczenia, budynek.
Trochę odbywała się katecheza. Tak,
jest, w którym spotykali się i młodzież, i dzieci, i dorośli, w którym odbywały się katechezy. Stąd jakby myślę, tak historycznie rzecz biorąc, bardziej właśnie przykłada się, że to walka bardziej ówczesnej władzy z Kościołem, aniżeli rzeczywiście to był zryw wolnościowy.
Chociaż trzeba przyznać, że to temat absolutnie przemilczany w podręcznikach do historii. Może gdyby było to pielęgnowane na przestrzeni lat, nawet gdyby była wzmianka w podręcznikach historycznych o tym, że taka rzecz miała miejsce, świadomość byłaby dużo, dużo większa.
Zdecydowanie tak. Natomiast być może właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, to, że to bardziej było przerzucane walki ówczesnej władzy z Kościołem, aniżeli rzeczywiście jakby chęci wolności, swobody, wypowiedzi, działania, funkcjonowania, życia w ogóle w tamtym czasie. Stąd też i w księgach historycznych jest mało tego. Ja osobiście ubolewam i myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak o tym mówić, że wielu mieszkańców
To kilka tysięcy osób na ulicach.
Ponad pięć tysięcy osób brało udział w ówczesnej Zielonej Górze, a to nie była Zielona Góra, w tej chwili blisko 140 tysięcy mieszkańców. To była bardzo duża rzesza ludzi. Bardzo potężne kary otrzymywały osoby, które uczestniczyły w tych wydarzeniach. I można powiedzieć, że to było takie złamanie chyba kręgosłupa w ogóle Zielonej Góry, mieszkańców Zielonej Góry.
No to był problem dla ówczesnej władzy i to potężny, tak? Nie dosyć, że 5 tysięcy osób, że spalone samochody, jeśli wystarczy w Google wpisać wydarzenie zielonogórskie, jeśli popatrzeć na zdjęcia, które nam się wyświetlą, to one naprawdę robią wrażenie. To nie jest jakaś tam rzecz, którą ktoś wyolbrzymił sobie, tylko widać, że tutaj naprawdę dużo się działo. Potem represje, tak? Te spalone samochody, ranni milicjanci i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to był wyjątkowy problem.
Dokładnie tak. Ja myślę, że to właśnie wyjątkowy problem wcale nie tylko dla Zielonej Góry.
Oczywiście.
Dlatego tutaj przyjeżdżały władze, nazwijmy to centralne, to był problem tak naprawdę dla całej ówczesnej partii rządzącej. I stąd tak silne i mocne były represje dla uczestników tych wydarzeń. Stąd myślę, tak wiele cierpień i trudności do dnia dzisiejszego niektórzy przeżywają. I to, ja myślę, że właśnie ta pamięć historyczna o tych wydarzeniach jest o tyle koniecznie potrzebna, żeby po pierwsze, żebyśmy my jako zielonogórzanie znali swoją tożsamość, żeby nie było tak, że zapomnieliśmy o tych, którzy tworzyli tą Zieloną Górę, którzy walczyli o wolną Zieloną Górę, o pewną swobodę funkcjonowania i życia, a szczególnie ci, którzy zostali tak naprawdę właśnie skazani przez ówczesny aparat. I w moim przekonaniu dlatego to jest odpowiedzialność nas wszystkich obecnie rządzących.
No po blisko 60 latach okazuje się, że te osoby zostaną uhonorowane, te, które żyją naturalnie i brały w tym udział. A pan pewnie będzie wiedział więcej, bo przecież to nie jest tajemnica, szybko się o tym. Natomiast nikt nie potwierdził tego oficjalnie i to też jest zrozumiałe. Głowa państwa przyjedzie? Prezydent Andrzej Duda oczywiście.
Znaczy, powiem tak, od samego początku było zaproszenie, znaczy były takie zamysły oczywiście do tego, żeby zaprosić. Według mojej wiedzy oczywiście zaproszenie zostało wysłane, natomiast nie wiem, czy się uda
W terminarzu tak znaleźć czas i tak dalej. Tak, no to wszystko jasne. No, prezydent
znaleźć ten
nie jest tak, że jeździ za każdym razem i wszędzie.
Natomiast na pewno rozmawialiśmy o tym, żeby to było przy okrągłej rocznicy. Teraz akurat nie jest ona okrągła, ale mamy nadzieję jeszcze taką cichą, że uda się, żeby pan prezydent Duda do nas dotarł. Aczkolwiek może to być dosyć trudne. Natomiast
jeśli spojrzeć nawet na plany miasta dotyczące wyłączenia tego, jak będzie zorganizowany ruch, no można odnieść wrażenie, że to jest trochę tak robione, że jak pan prezydent przyjedzie, to rzeczywiście wpisze się to w pewnego rodzaju strategię tą związaną z ochroną.
Znaczy, założenia są takie, że pan prezydent jest, więc w związku z tym przygotowania też muszą być takie, jakby pan prezydent głowa państwa polskiego była. W związku z tym te wszystkie, nazwijmy to, sprawy z bezpieczeństwem, one też muszą być przygotowane i z organizacją takiej uroczystości. Natomiast no, musimy tą świadomość mieć tak, że może się tak zdarzyć, że nie dotrze. Natomiast dla mnie równie ważną rzeczą jest to, żebyśmy my jako Zielonogórzanie pamiętali. Oczywiście dlatego bardzo zabiegamy o to, żeby pan prezydent Polski był u nas, bo dzięki temu właśnie ta informacja, od której zaczęliśmy...
Oczywiście siła przekazu jest tak z automatu dużo większa.
Zdecydowanie większa będzie i mam nadzieję, że właśnie o tym będzie się rozmawiało. Dodam więcej, że choćby właśnie pośród tych, którzy decydują o tych wszystkich informacjach, przekazywaniu w sensie takim też i politycznym, czyli w parlamencie, została zorganizowana tak, że wystawa właśnie po to, żeby pokazać, że tak naprawdę to Zielona Góra była pierwszym takim potężnym
zrywem wolnościowym.
O którym tak mało się wciąż jeszcze mówi.
A pan widział ten film, który został specjalnie wyprodukowany, tak, i będzie teraz wyświetlany, bo jest jeszcze dodatkowo publikacja w formie książkowej. No powiem szczerze, że jesteśmy zdecydowanie lepiej przygotowani niż w latach ubiegłych do tego, żeby mówić o wydarzeniach zielonogórskich.
Tak. Słyszałem w momencie, kiedy był nagrywany. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę jeszcze na dzień dzisiejszy.
To za moment rozpoczną się projekcje. Tak.
Dokładnie. No powiem tak, cieszę się, że są organizowane te uroczystości, natomiast jakoś tak radnych Prawa i Sprawiedliwości jako klub troszeczkę wyłączono z tego, co ubolewam nad tym. Natomiast oczywiście w każdej formule będziemy się tam starać wspierać. Na szczęście w całym komitecie organizacyjnym jest pan Marek Budniak, radny Prawa i Sprawiedliwości, ale on jest jako historyk tam zaproszony. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości to zostanie zmienione.
No powiem panu, że jak patrzyłem na zdjęcia z wczorajszej konferencji, to miałem wrażenie, nie wiedziałem o tym, kto jest w komitecie organizacyjnym, kto nie, powiem szczerze, nawet nie wiedziałem, czy pan Marek Budniak tam się znalazł, bez względu na to, czy jako radny, czy jako historyk. No historykiem jest, radnym się bywa. Ale jak popatrzyłem na władze wojewódzkie, tak, na delegację kościoła, to miałem wrażenie, że wszyscy grają w jednej drużynie. Mimo wszystko przynajmniej to takie odniosłem.
Znaczy, cel jest taki, że rzeczywiście, żeby upamiętnić. W związku z tym my, tak jak powiedziałem, jako przewodniczący też, że nie będę z tego robił jakiejś tam, nie wiadomo, jakiejś historii. Natomiast ubolewam, bo rzeczywiście my co roku staramy się o tym pamiętać. Nie tylko w sytuacjach wyjątkowych, ale to jest właśnie kultywowanie tej tradycji non-stop. Cieszę się, że wreszcie to jest ta ranga, która powinna być, czyli taka większa, potężniejsza, z informacją, z dobrym przygotowaniem od roku czasu. My oczywiście staramy się wspierać i przygotowujemy też różne inne prelekcje, spotkania i rozmowy, także jako klub, jako radni Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że wszystkie organizacje, instytucje, które się włączają w to, dlatego, że jest cel. Nie dlatego, żeby tam być na folderach, żeby istnieć, żeby być w jakichś komitetach, ale właśnie dlatego, to co powiedziałem od samego początku, żeby upamiętnić tych, którzy brali udział i to wydarzenie, które tak naprawdę w moim przekonaniu wpływa na naszą historię do dnia dzisiejszego.
Inna sprawa jest taka, że tak, jeśli spojrzeć w kalendarz rocznicowy, rocznik związanych z Zieloną Górą, to tu nie mamy za bardzo zaświętować, tak? Nie było zbyt wiele tak ważnych dat w powojennej historii Polski, czy od momentu, kiedy Zielona Góra leży w Polsce, żebyśmy mieli co celebrować takie stricte miejskiego, bo przecież czym innym jest święto typu winobranie. To jest zupełnie inna kwestia. Nie do porównania są te rzeczy.
Znaczy, jakby każde wydarzenie, które jest historycznie związane z miastem, myślę, że to jest ta nasza tożsamość. Powinno być celebrowane. Oczywiście, jeżeli mówimy o winobranie, to ono powinno być radosne. Jest takie i niech ono będzie. Natomiast jeżeli coś jest ważne, istotne także z punktu widzenia takiego patriotycznego, właśnie to, co mówię, kształtowania pewnej tożsamości, to znaczy skąd jestem, gdzie się wywodzę. Oczywiście nasi dziadkowie tutaj przyjeżdżali, oni tworzyli to, natomiast myślę, że nasze pokolenie już jest tutaj urodzone. To my tworzymy tę historię.
Ja wychodzę z założenia, że nie trzeba jakoś specjalnie, bardzo patetycznie, oczywiście z zachowaniem pewnych proporcji, ale podchodzić do celebrowania tego typu rocznic, nawet jak wydarzenia zielonogórskie. Zresztą już się to zmieniło, tak? No, w tym roku, jeśli spojrzeć na to, że jest film, że jest publikacja, że jest jakieś przedstawienie, to też dużo wnosi. To jest troszeczkę inny wymiar tego wszystkiego. Ja pamiętam te rzeczy, które już się odbywały przy Filharmonii. I mam wrażenie, że ludzie też z ciekawością przychodzą zobaczyć. Na przykład taki spektakl, tak? Nawiązujący.
Oczywiście tak. I ja zresztą od wielu lat zabiegałem o to, żeby to nie było tylko pójście pod
wiązanka, pomnik, kwiaty,
którą wreszcie tak, krótkie też mamy, ale wiązanka, kwiaty do domu. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie tym młodym ludziom pokazać, że coś takiego w Zielonej Górze było. Żeby pokazywać, dlaczego właśnie, tak jak mówię, też wtedy aparat tak naprawdę rządzący złamał mocno ten kręgosłup miasta Zielona Góra. To się odbija do dnia dzisiejszego. Ale tak naprawdę chodzi o przekaz ten historyczny w formie takiej może nie lekkiej i swobodnej, ale bardziej przystępnej. Ja ciągle ubolewam, film już jest, ale ja ubolewam nad tym, że nie ma i od wielu lat mówię, że chciałbym, żeby to było właśnie takie wydarzenie historyczne, taka forma rekonstrukcji wydarzeń ówczesnych. To znaczy także...
Coś jak
to,
te zdjęcia z planu filmowego, które no, też robiły wrażenie. Dokładnie. Przechodnie, którzy, no bo to przecież w ciągu dnia było kręcone, ulica nie była zamykana, przystawali i patrzyli, co się dzieje. Tak?
O to chodzi. I wtedy zaczynamy myśleć, to znaczy jakieś wydarzenie jest teraz, czy to coś, co było. Zaczynamy analizować, dopytywać się, szukać. Jest zwykła ciekawość, ale dzięki temu mamy większą wiedzę, większą informację, większą świadomość o tych wydarzeniach.
Inna sprawa jest taka, właśnie sobie o tym pomyślałem, że jest to miejsce szczególne pod względem historycznym, ale też piękne miejsce w samym sercu miasta, a będzie jeszcze ładniejsze, przecież za moment szykuje się tam rewitalizacja, więc to jest plac niemalże idealnie nadający się do tego, żeby ludzie przyszli.
Oczywiście, że tak. I ja powiem dlatego...
I data jest bardzo dobra.
Bo koniec maja, tak. Natomiast właśnie o to chodzi, żeby z jednej strony jakby ten przekaz taki właśnie swobodniejszy, to znaczy bardziej dostępny, bardziej przemawiający, dlatego obraz, dlatego dźwięk, dlatego wydarzenie, coś, co się dzieje. Ale to oczywiście to właśnie nie musi być forma smutna. Znaczy musi być na pewno powaga zachowana, bo to są poważne wydarzenia. Tak. Natomiast to nie oznacza, że potem nie może być jakiegoś koncertu, czy filharmonii, czy na przykład jakiegoś koncertu młodzieżowego, tak?
Po to, żeby... Zresztą, właśnie... że mamy mnóstwo zespołów, które śpiewają chociażby o historii, tak na wygląd, do różnych wydarzeń. Tak.
Coraz przyjemniej. Nawet zielonogórskie mamy świetne zespoły. I ja bym chciał, żeby więcej jeszcze tego było. I mam nadzieję, że w następnych latach uda się też to bardziej zrealizować. Ale cieszy to, że w tej chwili rzeczywiście jakby, tak jak mówię, wszystkie władze, to znaczy od rządowych po samorządowe, po także organizacje pozarządowe, mają to w świadomości, rzeczywiście jest to ważne wydarzenie w historii miasta Zielona
Góra. No i oby pogoda dopisała i oby też Zielonogórzan jak najwięcej przyszło na to wydarzenie. A teraz zmienimy zupełnie temat. Kolejny przetarg na Westerplatte, nie udało się go rozstrzygnąć. Zastanawia mnie, bo rozmawiałem z różnymi radnymi, pan podniesie rękę, żeby zagłosować za tym, aby dołożyć te 3 miliony do tej inwestycji?
Nie,
czy będziecie się wahać?
Nie, absolutnie nie dołożę. Z dwóch powodów. Znaczy, może inaczej, od początku. Remont ulicy Westerplatte jest absolutnie koniecznie potrzebny.
No to wszyscy wiedzą, to jest bezdyskusyjne.
Natomiast planowana kwota, która była przeznaczana z naszych, albo jeszcze inaczej, w moim przekonaniu jest przeszacowana. To znaczy, zbyt dużo fajerwerków jest na tej ulicy i dlatego tak drogi jest ten remont. Od samego początku mówiłem, że nie ma potrzeby likwidacji zatok autobusowych, do tego dostosowania różnych sieci podziemnych i to między innymi to są te związane rzeczy z kosztami.
Oczywiście, to są te najdroższe rzeczy, będą te pod ziemią de facto.
Dokładnie tak. I w związku z tym, w moim przekonaniu, trzeba zrobić nowy projekt i wyremontować za tańsze pieniądze. No w końcu to są nasze pieniądze publiczne.
No tyle, że tu przypadnie nam dofinansowanie. Wszystko na to wskazuje, bo tu trzeba się zmieścić w konkretnych terminach.
Okej, tylko proszę zobaczyć, że to jest 3 miliony złotych, które mamy dofinansowania. Jeżeli my mamy dorzucić kolejne, bodajże tam 3 czy 4 miliony
około
złotych,
3 miliony, tak.
Tak jest, to tak naprawdę my możemy zrobić za tańsze własne pieniądze niż teraz z dotacją. W związku z tym to nie jest tylko sytuacja, że jak są pieniądze z zewnątrz, to musimy brać. My sprawdźmy, czy ta inwestycja, tutaj akurat remont ulicy Bohaterów Westerplatte, musi mieć takie fajerwerki. Czy jak to
ja nie wiem, ja szczerze mówiąc, kompletnie nie znam się na tych cenach. Ja czasami mam wrażenie, że one są za wysokie, ale takie są. No, to już nie jest tylko Zielona Góra, tak?
Jasne,
spojrzeć na kilometr autostrady właśnie, w Polsce, to jest już dramat, tak?
No nie, ale w Zielonej Górze ten kilometr autostrady mamy, bo 40 milionów złotych, tyle mniej więcej kilometr autostrady kosztuje także w Europie.
To firmy wyznaczają sprzedają w pewnym sensie cenę. Jest, tak, i tutaj nie ma dyskusji. Chcecie,
zadania,
robicie,
które są
nie,
potrzebne,
to nie.
Sieci, które są potrzebne, oczywiście, że tak.
A że firmy to wykorzystują skwapliwie, to jest zupełnie inna.
Ale w Zielonej Górze ulica aglomeracyjna, która ma niecały kilometr odcinek, też będzie kosztował blisko 40 milionów, więc mamy autostradę w Zielonej Górze, notabene. Natomiast właśnie to chcę pokazać, że czasem przy aglomeracyjnej, doskonały przykład, 22 miliony samowykonanie drogi, a następne pieniądze, czyli blisko 18 milionów, są związane z kosztami około, nazwijmy to, budowy, czyli tam wykupu, odszkodowań, wysiedlenia mieszkańców. I w moim przekonaniu właśnie to są niepotrzebne koszty, niepotrzebne wydatki.
Ale wie pan, analogicznie to nie była droga, co prawda, ale przypomina się kwestia budowy Carrefoura dawno temu w mieście. No też były wysiedlenia, też były wyburzane te kamienice i też wtedy wiele osób mówiło, po co to robić, tak? Powstanie była, tylko, a może aż market. Tak?
Tam była absolutnie inna sytuacja, bo tam najpierw nastąpiło wysiedlenie, bo te bloki się tam waliły, to były stare kamienice.
A ja tam bywałem w tych blokach, to już nie przesadzajmy, nie było aż takiego wielkiego dramatu,
oczywiście
miałem znajomego, który tam mieszkał.
Można było wyremontować, ale to było za czasów prezydenta Listowskiego, były budowane na Waszczyka, notabene mieszkania i tam też komunalne i tam byli przesiedlani
ludzie,
osoby.
Zresztą nie jeden z nich zrobił na tym świetny interes.
Dokładnie, teren, tak czy inaczej teren był wyczyszczony, natomiast dopiero potem nastąpiła decyzja o sprzedaży pod Carrefour, czyli to nie było wysiedlenie pod market, tylko najpierw było rzeczywiście oczyszczenie terenu, przygotowanie pod jakieś inwestycje, a dopiero potem nowy prezydent, który był po panu Listowskim, jak dobrze pamiętam, to było w czasach już pani Bożeny Ranowicz, była sprzedaż tego terenu. Więc ja wtedy nie byłem jeszcze wiceprezydentem, dlatego
doskonale o tym wiem.
Mówię właśnie, że, bo zaraz ktoś powie, że przecież ja byłem wiceprezydentem pani Bożeny Ranowicz. Tak, byłem, ale ja byłem w połowie kadencji, ta sprzedaż nastąpiła.
Historycznie to spojrzeć dziwne czasy, bo jeśli spojrzymy na to, że wtedy jedną z najbliższych współpracowniczek pani Bożeny Ranowicz była pani Elżbieta Anna Polak, to ktoś teraz popukałby się w głowę, powiedział niemożliwe tak po tylu latach, a jednak okazuje się, że było to możliwe.
No, no tak historycznie dodajmy, że nawet to pani prezydent Bożena Ranowicz, panią obecną marszałek Polak, przyjęła na dyrektora gabinetu.
Bardzo ważna funkcja to była, bez dwóch zdań.
Tak,
miała bardzo dużo
tak,
do powiedzenia
tak,
wtedy.
Historyczne.
Zostawmy ten temat.
Tak czy inaczej, rzeczywiście w moim przekonaniu ulica Bohaterów Esplanade jest koniecznie potrzebna do remontu, natomiast tak wysoki koszt zaprojektowany wynika między innymi z tego, że właśnie było to pod wymogi dotacji zewnętrznej. Zróbmy to po swojemu, tak jak trzeba i zapłacimy my jako miasto dużo mniejsze pieniądze.
No dobrze, to z Westerplatte przenieśmy się na sam koniec, na Wzgórze Piastowskie. Panu podoba się ta akcja, którą wymyślili sobie panowie Hryniewicz i Wysocki z remontem tego miejsca, gdzie można legalnie w mieście, jedyne takie miejsce, rozpalać ognisko, tak zwana druga polana na Wzgórzach Piastowskich. Jutro panowie ją oficjalnie otwierają za niewielkie pieniądze, no to też się umówmy, bo to nie są jakieś kolosalne pieniądze, ale wiadomo jest, że jacyś kretyni się tam znaleźli, którzy włożyli dużo siły, żeby zniszczyć coś, co tam było, z czego mogli korzystać mieszkańcy, no teraz panowie wyłożyli jakieś tam pieniądze z tej puli, którą radni mają do dyspozycji i robią dobrze.
Mhm. Więc tak, radni nie wykładają pieniędzy, bo nie mają
pieniędzy. To są pieniądze budżetu.
To są pieniądze nas wszystkich. Tak. Oczywiście, ale to są pieniądze mieszkańców Zielonej Góry.
Bez budżetu.
Więc jakby każda inwestycja, niezależnie kto, jak działa, a jest ona przydatna mieszkańcom, to myślę, że jest całkiem ciekawa. Nie słyszałem o tej inicjatywie, ale jeżeli to jest to zejście tam w środek jakby
tak,
strony Ochli, tam to było ładne, sympatyczne. Nie wiem, jeżeli to będzie dalej rzeczywiście jakby pod, nazwijmy to, ognisko grillo, to i tak niestety te osoby będą tam chodziły i niszczyły ta...
No, ale tutaj już mówiono, że w ramach remontu tego miejsca, a właściwie nawet przebudowy, bo ono będzie teraz jeszcze lepsze, de facto będzie więcej tego miejsca dla mieszkańców, no zamontowane zostaną chociażby jakieś kamery, czy fotopułapki, czy cokolwiek innego, coś, co będzie mogło odstraszać potencjalnych naśladowców tego, co się tam stało dokładnie rok temu.
Tak. Bardzo bym chciał, tylko jakoś trudno mi w to uwierzyć, bo ja od wielu lat mówię o monitoringu, tak? I to jest efekt.
Pan, monitoring w lesie to już jest w ogóle dziwna rzecz, tak?
Wie pan co, kiedyś tak, natomiast w tej chwili to nie jest to, że my musimy kabel ciągnąć od kamery.
Tak.
Sportowe kamery ma prawie każdy w tej chwili taki,
nazwijmy
to,
wyczynowy sportowiec. Te działają trochę inaczej, natomiast na podobnej zasadzie.
Dokładnie tak, że to nie jest jakiś potężny koszt. Ja prosiłem od paru ładnych lat, monitoring w mieście to jest jedna poważna sprawa, rzecz, natomiast przy takich miejscach, powiedzmy, mniej uczęszczanych, ale rekreacyjnych, też powinno być takie zabezpieczenie. No, każdy, ja powtarzam to i będę powtarzał, w tej chwili kto remontuje budynek, jakakolwiek wspólnota natychmiast zakłada monitoring dla bezpieczeństwa, oczywiście, mienia i siebie, i osób.
Nawet jest... w starych blokach wyremontowanych zdarzają się w wieżowcach gdzieś, które mają po kilkadziesiąt lat, po remoncie klatek są no, zainstalowane tak. kamery.
Oczywiście,
nie
że
nie
tak.
jest jakaś wielka filozofia.
Dokładnie tak. A zatem ja prosiłem o wprowadzenie, zanim ten poważny, potężny monitoring będzie w mieście, to żeby w momencie, kiedy jakąkolwiek miejsce rewitalizujemy, szczególnie właśnie park, drogę nawet, to żeby tam instalować te kamery.
Mam wrażenie, że pana głos został wysłuchany, bo teraz tak się będzie działo, przynajmniej od teraz, a jeśli tam dodatkowo na wzgórzach zostaną zamontowane jakieś tam kamerki, fotopułapki, czy cokolwiek by to miało być, to dobrze. Zwłaszcza, że ja powiem szczerze, nie wiedziałem o tym, że to jest takie miejsce, że jeśli pan z rodziną, ze znajomymi ma ochotę zrobić tam legalnie ognisko, telefonuje się do ZGKiM, zgłasza się, wydają zgodę na piśmie oczywiście, jak to urzędnicy, ale dostarczają nawet drewno na opał. To jest w ogóle ciekawostka. Mówi się, że będę siedział od, nie wiem, 10 do 16, oni wtedy wiedzą, ile tego drzewa mają przywieźć. Świetna sprawa i nie płaci się za to.
Bardzo dobra, przy czym to jest w środku lasu, nie wiem, co na to strażacy.
Natomiast... Tam jest to wszystko uzgodnione, absolutnie, stąd to palenisko miało być wymurowane, żeby zachowywało jakieś tam wymogi przeciwpożarowe i tak dalej, i tak dalej. I po to też się to zgłasza, tak, żeby to nie było na dziko robione.
Więc tym bardziej ten monitoring choćby pod względem takim bezpieczeństwa, nawet tych, którzy użytkują, jest potrzebny. Ja powiem tak, ja znam to trochę miejsce, bo tam dzieci moje jeszcze jak w przedszkolu były, to chodziły do bardzo sympatycznego przedszkola przy ulicy Witebskiej i tam często jakby, ze względu na to bliska lokalizacja, gdzieś tam podążały i pamiętam, jak bardzo radośnie chodziły i teraz nawet jak czasem właśnie na rowery czy na pieszo przejdziemy się, to ciągle ten sentyment pozostaje.
No ja widziałem wczoraj zdjęcia stamtąd, takie przedpremierowe, nazwijmy to, gdzieś ktoś wyrzucił do sieci. Już teraz wygląda to dużo lepiej niż wyglądało wcześniej. Wcześniej było nieźle, a teraz jest, powiedziałbym, bardzo dobrze w lesie. Takie miejsce powinno być.
Właśnie, żeby wyszukiwać, tak, żeby mieszkańcy też nam podpowiadali jako radnym, gdzie takie miejsca, takie małe enklawy nawet, które umożliwiają tak naprawdę, czasem nawet na osiedlach przecież się zdarzają, to właśnie przygotowanie takiego terenu. Ja cały czas czekam na tą rewitalizację całości parku, aczkolwiek, tak jak my wspominamy, że chcielibyśmy, żeby to było rozszerzone do, ta rewitalizacja poszerzona aż, bo oczywiście Górka Tatrzańska, to wiemy, tor saneczkowy też dla nas jest absolutnie ważny.
To są jasne rzeczy i tutaj...
Natomiast chcielibyśmy rozszerzyć też do tego kąpieliska Ochli, tak jest, miejskiego, który kiedyś mówiliśmy miejski, a po drugiej stronie był dziki. Mam wrażenie, że teraz jest dokładnie odwrotnie, bardziej, więcej uczęszczany
też
jest
powiem
ten
panu,
tak zwana
że ja byłem... W ubiegłym roku w sezonie i najczęściej jest tak, i to parę razy byłem z dzieciakami właśnie na Ochli, i najczęściej jest tak, że narzekamy, że tam jest dramat, że woda byle jaka, że wszystko jest do niczego.
A ja w zeszłym roku też byłem i muszę przyznać, że woda całkiem niezła.
Dokładnie.
Ale niecka z płytek,
no jest, jaka
jest,
z wykazanych
kafelek.
A pamięta pan, ile kosztował projekt na zrobienie tego, tak, żeby to miało ręce i nogi i było
nowoczesne? Panie redaktorze, powiem, że dużo mniej niż wieża, która ma ponad 30 milionów, gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze na całość właśnie tego terenu i także na tą Ochlę zrobić taką, i tam rzeczywiście mogą być wodotryski, tam mogą być fajerwerki, powiem
więcej. Słyszałem pomysły społeczników tak zwanych, którzy mówili, że tam należy usypać górę, która będzie stokiem, jak Malta Zielonogórska. I też zastanawiałem się, nawet zapytałem, czy zastanawiali się, ile to miałoby kosztować, bo podejrzewam, że nasz wyśrubowany tegoroczny budżet mógłby nie
unieść.
Nie
jasne, to znaczy, ale proszę zobaczyć, że z kolei tam jest w tej drugiej części takiej przy lesie, patrząc od ulicy, to jest naturalny taki wzgórek. I jakby z tej strony zrobić ślizgawki, czy to tak zwane na pontonach zjazdy, no przecież to miejsce by było tętniło życiem. Poza tym tam jest dużo terenu takiego zielonego, trawy.
Ja osobiście uważam, bo kiedyś był prywatny inwestor, który chciał tam zainwestować, że wtedy popełniono błąd, że to był człowiek gdzieś, który przyjechał do Polski. Nie był Polakiem, ale chciał tutaj zainwestować kilka ładnych milionów euro i myślę, że to była wtedy zła decyzja, że nie pozwolono mu zrobić, bo może mielibyśmy w tej chwili świetne miejsce, może trzeba byłoby zapłacić 5 zł więcej za bilet, ale może rzeczywiście byłoby to miejsce, które już tętniłoby życiem, a na następnego może będziemy czekać 20 lat.
Natomiast brakuje akwenów wodnych i dlatego jak mamy czekać 20 lat, to może z tych pieniędzy, które mamy teraz, zróbmy coś, co rzeczywiście będzie użytkowe dla mieszkańców. mieszkańców Zielonej Góry, dla okolic, a takich wodnych stawów, oczek naturalnych, wodnych niestety w Zielonej Górze prawie nie mamy, gdzie można pójść i rzeczywiście pomoczyć nie tylko nogi, ale i więcej.
Tutaj tej wody oczywiście i popływać, zresztą ludzie to robią. Dzieciaki się tam kąpią. Jest nieźle, dopóki ludzie nie śmiecą.
Dokładnie. Natomiast znaczy, ludzie śmiecić będą, tylko jeżeli my ustawimy jeszcze w miarę jako tako kosze, miejsce, gdzie możemy wyrzucić te śmieci, to myślę, że będzie to rzadziej. Natomiast...
Jedno zdanie, bo musimy kończyć.
To tylko dokończę a propos błędów. Też ubolewam, bo proszę zobaczyć przy ulicy Działkowej, Zacisza Krętej. Tam teren, który miał być boiskiem już, niedużym boiskiem w 2006 roku, jeszcze jak byłem właśnie wiceprezydentem, w budżecie zostawialiśmy pieniądze po to, żeby można było zrealizować. Pan prezydent nowy, Kubicki, wówczas nowy, teraz już przecież doskonale znany, wtedy skasował te pieniądze. Tam miała być droga skręt, poszerzenie ulicy Zacisze, a w tej chwili została wybudowana droga dojazdowa do jednego z marketów właśnie w tym miejscu. Więc ja się pytam, dlaczego od blisko 11 lat nie ma tam boiska, a mogłoby być. I to są te błędy przeszłości też niestety, które nie są wykonywane, a które mogły być świetnymi terenami także sportowo-rekreacyjnymi.
Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.